No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu Historie Potłuczone i zapraszam na kolejną historię, ale oczywiście zanim ona, to trochę komentarzy. Dzisiaj niektóre komentarze dosyć długie, takie w sumie trochę małe mini historie potłuczone, ale proszę posłuchajcie. Madzia pisze tak. Jak zwykle znajduję czas, żeby posłuchać potłuczonych historii w pracy na nocnych zmianach. Kiedy w szpitalnym oddziale ratunkowym robi się trochę spokojnie, po ciężkiej walce o ludzkie życie, nie zawsze wygranej, słucham, żeby się wyciszyć, pomyśleć i zregenerować, aby w każdej chwili być gotowym walczyć dalej o życie tych, którzy już sami nie mogą. Pozdrawiam, proszę o modlitwę i dziękuję Ojcze za Twoje słowo, które koi, nawet wtedy, kiedy muszę pozwolić komuś odejść. Madziu, bardzo dziękuję Ci za to, że walczysz o ludzi, że im pomagasz i też no, wyobrażam sobie, jak musi być trudno, kiedy tę walkę się przegrywa w takim sensie po ludzku, bo nie udaje się kogoś uratować, ale na szczęście on w rękach Pana Boga. Paweł pisze tak. Spędzam pierwszą niedzielę Adwentu w pracy na platformie wiertniczej na Morzu Północnym. Dzisiaj mam nieco lżejszy dzień i udało mi się wysłuchać kilku historii potłuczonych, a przy tej o cierpiącej z bólu Konstancji łez nie powstrzymałem. Już wiem, że tegoroczne Boże Narodzenie też będę musiał spędzić w pracy, zerkając w wolnej chwili na falujące morze i tęskniąc za rodziną zasiadającą przy wigilijnym stole gdzieś w Świętokrzyskim. I znowu jak dzisiaj, będzie mi za towarzysza głos ojca Adama i czytane przez niego historie. Szczęść Boże i dzięki wielkie za wszystko, co przez swoje ręce i swój głos pozwalasz Bogu czynić, ojcze Adamie. Pawle, kiedyś już czytałem jakiś komentarz kogoś, kto też pracował na platformie wiertniczej. Przepraszam, że nie pamiętam, czy to byłeś ty, czy ktoś inny. Oczywiście bardzo się cieszę, że mogę ci towarzyszyć w tej samotności, ale... Proszę Cię, zrób co się tylko da, żeby jak najszybciej wracać do rodziny. Marek pisze. Ojcze Adamie, też spotkałem na ławce koło kościoła kogoś wyjątkowego. To a propos ostatniego odcinka, który był tam o ławce. Dzięki Słowu Bożemu, które ojciec głosi. Była to ławka obok kościoła w Opolu, tego przy którym dzisiaj ojciec mnie pobłogosławił i mojego syna. Przez ostatnie 2 lata podczas wielogodzinnych spacerów z synem wokół tego kościoła słuchałem ojca konferencji, kazań i rekolekcji. Można by tu wymieniać wiele. Dzisiaj była kumulacja. Pompejanka z ojcem w uchu i za chwilę błogosławieństwo na żywo, bo ojciec tam był. Na dzisiejszy spacer miałem wyjść wcześniej. Syn trochę przeciągał i okazało się, że jakbym wyszedł kilka sekund wcześniej, to byśmy ojca nie spotkali. Może Bóg pomógł nam spotkać się live. Przez te 2 lata spotykaliśmy się tam prawie codziennie. Bóg, ojciec Adam w moim uchu i mój syn. Marku, pamiętam i cieszę się, że mogliśmy się chociaż tą sekundę spotkać i że mogłem was pobłogosławić. Wszystkiego dobrego, Marku. Ola znowu pisze tak. Kiedy to słucham, siedzę już 5. godzinę na lotnisku na Islandii i mimo zmęczenia i drogi, jaka mnie czeka, jeszcze to czuję... To czuję wdzięczność i uwielbiam Boga za to, co ostatnio otrzymałam. Słucham ojca już od samego początku, jak powstała Langusta, ale odcinek o Islandii wzbudził we mnie pragnienie, żeby tam być. Ale było to nierealne ze względu na finanse. Jednak jakoś 4 lata temu, po obejrzeniu tego filmu, poznałam na TT, co to jest TT, to jest Twitter, czy co to jest, dziewczynę, która właśnie mieszka na Islandii. Ona dodaje jakieś Boże filmy i zdecydowała się do mnie napisać, żeby mnie poznać jako osobę wierzącą. Bardzo długo rozmawiałyśmy online, aż po jakimś 5 roku zdecydowałam się, że odwiedzę ją na tydzień i tak się stało, tylko że także żyję już tam 2 rok i jest cudownie. Coraz bardziej do Boga się zbliżam i do siebie. Tam też czuję się bezpiecznie, mam wrażenie, że Bóg wyciągnął mnie z miejsca, gdzie ciągle czułam lęk ze względu na to, co działo się w moim domu rodzinnym. Alkohol, przemoc, wykorzystywanie. Ciągle bałam się, że ojciec lub znajomi zrobią mi krzywdę, mimo że to było już 15 lat temu. Ale kiedy wylądowałam na Islandii, miałam wrażenie, jakby mi ktoś zdjął jakiś ciężki plecak z ramion i pierwszy raz poczułam wolność, taką psychiczną i duchową. Islandia też jest dla mnie darem od Boga, ponieważ kiedyś, będąc jeszcze bardzo naiwną i współuzależnioną babką, Wzięłam mojej matce kredyt. Obiecywała, że będzie go spłacać, ale tak mnie z tym zostawiła. Świat mi się zawalił, bo nie zarabiałam zbyt dużo i połowę wypłaty musiałam oddawać na ratę. Na Islandii mam pracę, dzięki której jeszcze chyba z rok i spłacę cały ten kredyt. Uwielbiam Boga za to, z czego mnie wyprowadził i jak nadal mnie prowadzi. Słuchajcie, słuchajcie, ludzie Boga. On naprawdę wie, co jest dla nas najlepsze i zawsze znajdzie drogę do tego, żeby nas wyciągać z różnych naszych brudów i zranień. Ja jestem na żywo dowodem tego. Pozdrawiam was. Pozdrawiam wszystkich i otulam was i ojca modlitwą. Kochana Olu, dziękuję. To taka trochę mała mini historia potłuczona. Tak, ten film o Islandii, który nagrałem i też vloga, czy tam nawet ze dwa z Islandii, dla mnie też są w ogóle ważne. Cieszę się, że tam odnalazłaś swoje miejsce. Jest tam niezwykle pięknie, ale dla mnie za zimno. Ale jeżeli tobie tam dobrze i też dzięki temu uda ci się spłacić te długi, to super. Bardzo tobie będę, Olu, pamiętał. I Matylda wreszcie pisze tak. A ja robię narzeczonemu zupę. Pracuję dzisiaj do północy, a jak przychodzi do domu, jest potwornie głodny, choć sam jest kucharzem. Robię mu wietnamską zupę pho. To taki rosół, tylko ostrzejszy, tak pisze Matylda. Proszę o modlitwę za nas, żebyśmy wytrwali w czystości i by został przyjęty do kościoła w tym roku, byśmy mogli wziąć ślub jak najszybciej. Matyldo, walczcie i dziękuję wam za tą walkę, że się nie poddajecie i walczycie. Bardzo was ściskam. Kochani, tyle komentarzy chyba na początek. Teraz będzie oczywiście czołóweczka, a potem posłuchamy sobie wspólnie kolejnej historii. No to zapraszam na czołówkę. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Antoninie, co szpiegowana była. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie was witam we właściwej części naszego spotkania i zapraszam na historię, którą nam wysłała Antonina. Nie jest bardzo długa, ale piękna, ważna, też tragiczna. Naprawdę zawsze bardzo mnie to porusza, kiedy czytam te wasze różne historie. Boże, jest po prostu tyle tych nieszczęść na świecie, które też sami się pakujemy, ale to już Antonina nam opowie. Dzień dobry, ojcze Adamie. Dzień dobry, Antonino. Mam na imię... Tutaj jest imię właściwe, ale na potrzeby historii przyjmijmy moje imię z bierzmowania, czyli Antonina. Oczywiście Antonino. Krótko o mnie. Mam 29 lat, jestem panną i pracuję jako pielęgniarka. Do napisania mojej historii skłoniła mnie dzisiejsza spowiedź. Jako mała dziewczynka byłam bardzo grzeczna, byłam posłuszna rodzicom. Pochodzę z domu alkoholowego niestety, w którym wzięłam niestety większość rzeczy na siebie. W moim umyśle zrodził się pomysł odpowiedzialności za trzeźwość taty, alkoholizm mamy, wychowanie młodszej siostry i tłumaczenie starszym braciom, jak powinni postępować. Stałam się takim rodzicem. Miałam przyjaciółki, dla których też byłam stroną słuchającą i rozwiązującą ich problemy. W całym tym pomaganiu nie widziałam oczywiście siebie. Nie miałam świadomości, że ja się liczę i że mogę czegoś chcieć, no bo niby czego. Miałam rodziców, miałam jedzenie na stole, miałam dach nad głową, czyli wszystkie podstawowe potrzeby spełnione. I nawet Pan Bóg też był, chociaż tak tylko niedzielnie. Tato mnie prowadził do kościoła, mama nie chodziła, bo źle tam się czuła, a gdy wspomniałam o spowiedzi, powiedziała, że przecież ona nie ma grzechów. Ja jako grzeczna dziewczynka co miesiąc do spowiedzi maszerowałam, codziennie się modliłam. Tylko, że nic z tego nie rozumiałam. W ogóle się nad tym nie zastanawiałam, po prostu kazali, to chodziłam. Przecież ja miałam wtedy inne sprawy na głowie, na przykład szukanie alkoholu w domu i wylewanie go, położenie mamy wcześniej spać przed przyjściem taty z pracy, no bo gdy tego nie dopilnowałam, to były awantury i czasem rękoczyny. No i jeszcze siostra młodsza, trzeba było ją wychowywać i tłumaczyć różne rzeczy, w końcu przecież byłam rodzicem. Nadszedł czas, żeby wyjechać na studia. Wybrałam oczywiście pielęgniarstwo. Ja chciałam pomagać ludziom, tak jak do tej pory, no i myślałam, że to będzie wspaniały pomysł. Studia ciężkie, dużo materiału, praktyki, chodziłam też do kościoła i do spowiedzi, czasem jakieś rekolekcje. Myślę, że to było w ogóle spowodowane towarzystwem, bo zazwyczaj trafiałam na ludzi wierzących. Zarówno na studiach, jak i później w pracy tak było. W międzyczasie pojawił się mężczyzna. Znajomość nie trwała długo, około pół roku. Ja jako grzeczna dziewczynka nie poszłam z nim do łóżka. Później był kolejny i tu również wytrzymałam. Jednak z perspektywy czasu myślę, że to nie było podyktowane moją wiarą, a takim zwyczajnym lękiem przed zbliżeniem się do drugiego człowieka. Skończyłam studia, poszłam do pracy jednej, później kolejnej. Nie miałam przy sobie rodziny, którą mogłam się zajmować, więc rzuciłam się w wir pracy. Przez 2 lata pracowałam bardzo dużo. W pewnym momencie nie wiedziałam, jaki jest dzień tygodnia, nie widziałam, jak zmieniają się pory roku. W tym całym zawirowaniu, gdzie po prostu uciekałam od siebie, nie zdając sobie z tego sprawy, pojawił się mężczyzna, który zmienił wszystko. Niestety. Mężczyzna bardzo mnie zainteresował. Był starszy, miał niewielką własną działalność, jak to mówią, taki ogarnięty. Na 3. spotkaniu wprosił się do mnie na kolację. Zgodziłam się, bo ja jako grzeczna dziewczynka serio nie wiedziałam, że będzie chciał pójść ze mną do łóżka. Teraz brzmi to bardzo naiwnie, ale ja naprawdę o tym nie myślałam. Powiedziałam mu, że jestem dziewicą, a on, wyobraźcie sobie, uciekł po prostu wtedy z mieszkania. Byłam w szoku. Jeszcze pamiętam, że rzuciłam tekstem, czyli jak seksu nie ma, to nas też nie ma. Po tej sytuacji długo biłam się z myślami. Rozmawiałam z nim, później z koleżanką, która wysłała mi ojca konferencję o czystości. Ja niewiele myśląc wysłałam ją Maćkowi, w sensie temu facetowi. On sobie nic z tego nie zrobił. Powiedział, że nie wyobraża sobie związku bez seksu. Byłam oburzona, długo o tym rozmawialiśmy, chyba ze 3 godziny. Stanęło na tym, że to niby on miał przewagę i rację. Po 2 tygodniach, był weekend w górach, w 2. noc oddałam mu się. Przez 26 lat byłam dziewicą, ale tak jak pisałam, chyba wcześniej ze strachu. Nie rozumiałam nauczania Kościoła, jeśli chodzi o ten temat czystości. Ale potem klops. Po 3 miesiącach okazało się, że ten Maciek, któremu ja się oddałam, to ma żonę i 2 córki. Czy mnie to zmiażdżyło? Absolutnie nie. Jeśli chodzi o mój pierwszy raz, powiedział, że sama tego chciałam. Bolało mnie to wszystko, ale mój umysł wytłumaczył mi to w taki sposób. Tośka, daj spokój, nie trzeba się bardzo starać, brać odpowiedzialności, bo przecież możesz zwalić, że on jest żonaty. On z tobą będzie, ale tylko na chwilę, a ty mu pokażesz, jak może pięknie wyglądać życie z tobą. Teraz miałam już po prostu powtórzoną sytuację z domu. Znowu nie zajmowałam się sobą. Maciek bardzo mnie krytykował, poniżał, zmuszał mnie do współżyć. Ja tak bardzo byłam wygłodniała jakiejkolwiek uwagi, że zgadzałam się na wszystko. Pozwalałam sobą pomiatać. Tylko, że ja tego nie widziałam. Wierzyłam w każde słowo. Oczywiście o rozwodzie nie było mowy, ja też tego nie chciałam, on też tego nie chciał. Czy myślałam o tamtej żonie i dzieciach? Tak, nawet próbowałam z nim o tym rozmawiać. Nawet miałam pomysł, żeby oni się pogodzili. Codziennie zasypiałam z wyrzutami. Ale brałam po prostu więcej dyżurów, żeby o tym nie myśleć. Po 9 miesiącach, po rozmowie z przyjaciółką, postanowiłam to zakończyć. Nie tak zwyczajnie. Wymyśliłam, że pojedziemy na romantyczny weekend, później do mojej rodziny na grilla, bo to po drodze, i po tych miłych akcentach to się pożegnamy. Jednak nie doszło do tego wyjazdu, bo żona Maćka się dowiedziała o wszystkim. Wtedy coś pękło i zakończyłam tę znajomość. Zablokowałam telefon, internety, tylko że jak to się okazało, nie było takie proste. Przez kolejny rok szarpaliśmy się. Rozmowy, potem spotkanie, potem łóżko, potem kłótnia i tak w koło, Macieju. Ja przestałam chodzić do kościoła, było mi tak strasznie wstyd. Myślałam, że nie jestem godna wejść do kościoła, odwróciłam się od Boga. Nawet nie potrafiłam się modlić. W tamtym czasie nawet nie wiem, czy chciałam w sumie. Miałam takie wyrzuty sumienia, że nie potrafiłam o nic się do Boga zwrócić. Po kolejnych awanturach poszłam na terapię. Trwała 2 lata, ale ja niestety nadal ciągle byłem zamieszana w relacje z Maćkiem. Pewnego dnia brat poprosił mnie o bycie matką chrzestną dla jego syna. Bardzo się ucieszyłam, ale z drugiej strony bardzo się bałam, bo wiedziałam, że będę musiała pójść do spowiedzi. Okazało się, że to była piękna spowiedź. Druga najlepsza w moim życiu. Jeszcze nigdy się tak nie cieszyłam z odpuszczenia grzechów. I naprawdę myślałam, że to będzie koniec z tym Maćkiem. Zaczęłam chodzić na nowo do kościoła. Odmówiłam nowennę pompejańską, ale to nie był koniec. Cały czas gdzieś w głębi czułam, że ja po prostu wcale nie chcę się od niego uwolnić. To był jedyny człowiek, który poświęcał mi tyle uwagi. Wiem, to patologiczne, no ale zawsze coś. W końcu ja taka z domu wyszłam, taka złakniona. Jednak w tym roku byłam już tym naprawdę zmęczona. Nie chciałam dłużej godzić się na taką znajomość. Zaczęłam się modlić. Już teraz jestem trochę mądrzejsza i wiem, że mogę naprawdę Boga prosić o wszystko. Najbardziej mogę Go prosić właśnie w tych najcięższych grzechach. Znalazłam w internecie wyjazd na pielgrzymkę kobiet do Częstochowy. To był strzał w dziesiątkę. Pojechałam i zaczęłam prosić Maryję, tak w sumie to stękać, że ja już dłużej nie wytrzymam, że chcę się uwolnić raz na zawsze, żeby ona mi pomogła. Prosiłam o zobaczenie prawdy, że ja chcę widzieć prawdę, żebym się nie oszukiwała. Po trzech dniach Maciek zadzwonił. Zaczęliśmy rozmawiać i on nagle coś mówi o Częstochowie. Bardzo mnie to zdziwiło, bo on nie był wierzący, a ja tam dopiero co byłam. Po skończonej rozmowie zaczęłam szperać w internecie o szpiegowaniu telefonu. Znalazłam, bo miałam zainstalowaną aplikację, gdzie jest dziecko, w sensie on to zrobił. Nogi mi się ugięły. Zaczęłam płakać i krzyczeć. Zablokowałam to, ale oczywiście pojawił się strach, złość i wstyd. W ogóle nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Jak ja mogłam być taka ślepa? Jak ja mogłam być taka naiwna? Zmieniłam telefon, numer i wyjechałam na kilka dni. Bałam się, że przyjedzie. Byłam przerażona. Ja chyba znałam jakiegoś zupełnie innego Maćka, takiego ze swojej wyobraźni. W czasie tej relacji ja w ogóle po prostu nie reagowałam na słowa i czyny, tak jakbym w ogóle nic nie widziała. A przecież tych czerwonych lampek było bardzo dużo. Wiem, że to Maryja pomogła mi z tego wyjść, bo pomogła mi zobaczyć prawdę. Zaczęłam się więcej modlić, czytać Pismo Święte. Wzięłam udział w rekolekcjach dla kobiet. Po tych rekolekcjach uświadomiłam sobie, że nigdy nie wyznałam grzechu antykoncepcji, a dokładniej to trzech tabletek, które wzięłam po trzech stosunkach. Poszłam do spowiedzi i wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałam. Ksiądz zarzucił mi aborcję. Zaczął strasznie krzyczeć. Ja nie rozumiałam, o co mu chodzi. Przecież te tabletki nie są wczesnoporonne. Tam było napisane na ulotce, że one nie przerywają ciąży. Przyszłam do domu, zaczęłam czytać, bo sobie myślę, jak to jest możliwe. To nie może być prawda. Okazuje się, że to była prawda. Dokonałam aborcji 3 razy nieświadomie, bo uwierzyłam jakiejś głupiej ulotce. Pamiętam doskonale tą chwilę, kiedy wzięłam te tabletki. Nic sobie z tego nie zrobiłam wtedy. Wyznałam ten grzech po 2 latach. Co teraz z tymi spowiedziami i przyjmowaniem ciała Jezusa przez ten czas? Zaczęłam się zastanawiać nad spowiedzią generalną. Kontynuuję terapię, ale po rekolekcjach wiem, że chcę być bliżej Boga. Wiem i widzę, że On otwiera mi oczy, zdejmuje mi maski, które mam założone od dzieciństwa. Tylko nadal jestem taka jakaś pogubiona w tym wszystkim. Zaczęłam w tym roku znowu pompejankę razem z langustową rodziną. Przypomniało mi się jeszcze, jest jedna pocieszająca rzecz w tym wszystkim. Ksiądz powiedział mi ostatnio na spowiedzi, że jestem chyba na najlepszej drodze do zostania świętą. No i tym miłym akcentem zakończę tą moją potłuczoną historię. Pozdrawiam was wszystkich, Antonina. Antonino kochana. Bardzo dziękuję za twoją historię, bardzo dziękuję, że do mnie napisałaś. Najpierw, Antonino, muszę ci sprostować kilka rzeczy, bo tu oczywiście trochę błędów jest. Po pierwsze, przepraszam za tego księdza, który na ciebie nakrzyczał. Oczywiście nie chodzi o to, że nie miał prawa ci powiedzieć prawdy, tylko że nigdy nie miał prawa na ciebie krzyczeć. Spowiedź ma być zawsze miejscem miłości. Natomiast proszę, Antonino, nie myśl w takim kluczu, że dokonałam aborcji 3 razy nieświadomie. Nie, to nie tak. Rzeczywiście, oczywiście, jakby te tabletki, które przepisują, tak, w sensie można sobie je wziąć po stosunku, one mogą mieć działanie rzeczywiście wczesnoporonne, ale to nie jest tak, że biorąc je na pewno dokonałaś 3 aborcji. Proszę, nie myśl w taki sposób. Tak, nie powinnaś ich oczywiście brać. I rzeczywiście jest taka opcja, że gdybyś na przykład była wtedy w ciąży, prawdopodobnie tak nie było, ale gdybyś była, no to rzeczywiście one mogłyby mieć taki skutek. Ale nie można myśleć o tym w takim kluczu jako dokonanej rzeczy. Nie, aborcji mogłabyś dokonać tego wtedy, gdybyś wiedziała, że tak jest, że w sensie, że jesteś w ciąży i byś tę ciążę zatrzymała, tak, sterminowała. Więc tak, oczywiście to był grzech i bardzo nie warto tych tabletek brać. Natomiast nie myśl w takim kluczu, tak? Jak było, tego nie wiemy, to wie Pan Bóg. Zostaw to Jemu. I oczywiście bardzo dobrze z tego grzechu się wyspowiadałaś, ale to nie jest tak, że to jest równoznaczne od razu z aborcją. Natomiast cała ta historia, zobaczcie, to jest niesamowite, to nie jest oczywiście pierwsza taka historia, nie? Chcemy zobaczyć, mimo że widzimy różne znaki, różne sygnały, słowa, nawet nie znaki, tylko rzeczywistość widzimy, tak? Wiemy, że jesteśmy w czymś chorym, w czymś złym, w czymś, co do niczego dobrego nie prowadzi, co wiadomo, że nie skończy się dobrze, kochani, bo takie coś nie może skończyć się dobrze. Ten mężczyzna, który ma żonę, który ma trójkę dzieci, po pierwsze jest zwykłym w ogóle zdrajcą swojej żony i dzieci. Ja nawet samo to, kochani, jakby nie wiem, jak my potrafimy sobie to wytłumaczyć, że możemy jakby być w czymś takim, nie wiedząc, że ktoś zdradza, wiedząc, że ktoś robi takie rzeczy. Ja wiem oczywiście, jesteśmy zauroczeni, jesteśmy zagmatwani emocjami, jesteśmy wygłodniali i tak dalej. Zobaczcie, bardzo piękna jest ta rzecz i ona mnie bardzo ujęła w tej historii Antoniny. Ona się bardzo modliła o poznanie prawdy, nie? O to, żeby Pan Bóg, Matka Boża w tym wypadku ją prosiła o wstawiennictwo, żeby jej pokazała prawdę. I tak się stało, zobaczcie, jak odkryła, nie? Że w ogóle jest śledzona, szpiegowana, w ogóle, to jakaś w ogóle patologia, nie? Ze strony tego faceta. Człowieku, jeżeli ty tego słuchasz, to stary, w ogóle nawróć się w ogóle, człowieku, odmień się. Jesteś kimś, kto niszczy ludziom życie. Niszczysz swoją rodzinę, swoją żonę, swoje dzieci, też zniszczyłeś kawał życia Antoninie, chłopie. Straszne rzeczy robisz. Ale, kochani, zobaczcie, że to wszystko polegało na tym, żeby stanąć w takiej prawdzie względem tego, co robimy. I kochani, ja oczywiście wiem, bo to się wszystko tak łatwo mówi, jak robiłem różne złe rzeczy w życiu, to ja sobie oczywiście na tysiące sposobów je tłumaczyłem, wyjaśniałem, pokazywałem sobie, że jestem w takiej sytuacji, a nie innej, to się inaczej nie da, nie? Kochani, ja już od lat przyjąłem taką metodę. Ona jest oczywiście trudna i z niej też łatwo się, że tak powiem, wymigać, ale ja jak tylko wchodzę w jakąś taki rejon jakiegoś cienia, czyli taki rejon, wiecie, niejasny, tylko coś się staje już takie, że czujemy, czy to jest na pewno dobre, a zazwyczaj wiemy, to jest raczej na pewno złe, ale się usprawiedliwiamy. Ja bardzo staram się komuś o tym opowiadać. Kochani, my sami przed sobą naprawdę jesteśmy w stanie się jakby wmówić sobie, że pewne rzeczy, mimo że wiemy oczywiście, że one są złe, ale my sobie wmówimy, że one są akceptowalne, że to się inaczej nie da i tak dalej. Dopiero jak się komuś to pokazuje, na przykład jak pamiętam, jak robiłem różne złe rzeczy tam w przeszłości, myślę, że gdybym przed kimś stanął i powiedział, tak wiecie, w całej prawdzie, co ja robię, ja bym się po prostu ze wstydu spalił, ale dopóki to nie było przed kimś powiedziane, to sam przed sobą się ze wstydu nie paliłem, nie? Dlatego, że my, kochani, naprawdę jesteśmy mistrzami w samousprawiedliwieniu, mistrzami w oszukaniu siebie. Kochani, jedną z najważniejszych metod w życiu jest coś takiego, że jak tylko czujesz, że coś jest nie tak i mówisz sobie, no to może nie do końca jest złe, no wiem, że może nie do końca to wszystko jest dobre, ale to może nie jest aż takie straszne. Jak tylko masz takie myśli, takie, że czujesz, że w czymś się usprawiedliwiasz, proszę cię, powiedz o tym komuś. Zobaczcie, tutaj oczywiście była ta koleżanka, przypuszczam, że raz czy drugi Antosia z nią rozmawiała i to też coś pomogło, bo zobaczcie, po takich momentach próbowała zerwać, nie? Chociaż rozbawiłaś mnie bardzo, Antonino, w sensie w taki niezbyt pozytywny sposób, ale jak napisałaś o tym rozstaniu, że to nie będzie zwykłe rozstanie, tylko najpierw pojedziemy na romantyczny wyjazd, tak? Chcesz właśnie rzucić faceta, który ci niszczy życie, ale mówisz, zrobimy sobie jeszcze ostatni romantyczny wyjazd. I to jest właśnie to nasze samooszukiwanie się. Gdybyś mi to powiedziała, wyśmiałbym cię, Antonina, w twarz. Oczywiście z pełną miłością, ale bym ci pokazał całą prawdę tego, co próbujesz zrobić. I uwaga, ja wiem, że oczywiście, kiedy sam takie rzeczy robiłem, to też byłem przekonany, że wszystko jest okej, albo przynajmniej, że to będzie dobry sposób. No właśnie, mistrzowie samooszukiwania. Kani, pomyślcie, jak czasem czujecie taki właśnie ten dyskomfort, że coś jest chyba nie tak. Jakby na to zareagowali ludzie, gdybyście im powiedzieli prawdę, nie? Weźcie na przykład kogoś, względem kogo macie taki duże poczucie autorytetu, nie? Na przykład, przepraszam, teraz może to będzie głupie, bo to by znaczyło, że ja jestem dla was jakimś autorytetem, no ale niech będzie. Pani, jak coś robicie złego, na przykład jesteście czymś, pomyślcie tak, czy gdybym to powiedział ojcu Adamowi, to co ojciec Adam by mi na to powiedział? I myślę, że szybko byście się zorientowali, że ojciec Adam, no po prostu zmyłby mi głowę tak, że głowa mała, nie? I to od razu, kochani, czujemy, dlatego my to chowamy. Panie, wam to już mówiłem wielokrotnie, że jakby zło wyjawione traci swoją moc, kłamstwo wyjawione traci swoją moc. Wszelkie jakby podstępy złego wyjawione tracą swoją moc. Gdybyśmy tylko się ośmielali żyć w prawdzie, nie? Tylko nie mamy oczywiście standardy, tak? To piękne, jak to Antonina opisała. Będąc w domu alkoholowym, gdzie musiała przejąć, tak, rolę rodzica, wychowawcy i tak dalej, to nie były jej role. Dlatego potem właśnie wpakowała się w takie coś. Antonino, kochana, jeżeli mogę jakąś radę, bardzo cię proszę. To, że oczywiście chodzisz na terapię, ekstra. Rób to, kontynuuj to, bo trzeba pewne rzeczy sobie naprostować w związku z tym twoim dzieciństwem i z tym wszystkim, czego doświadczyłaś, czego ci nie dano jako dziecku. Ale też proszę cię, spróbuj znaleźć Antonina, jeżeli to jest możliwe. Na przykład jakiegoś dobrego kierownika duchowego. Tylko takiego, któremu się ośmielisz mówić prawdę. Nie takiego, który na ciebie nakrzyczy oczywiście, tylko takiego, któremu dasz prawo do prawdy i jak cokolwiek właśnie się z tym chociażby cholernym Maćkiem po prostu, o matko, jakbym takich gości dorwał, bym bił do nieprzytomności. Sam siebie musiałbym pewnie zbić, ale jakby komu dasz dostęp do tego, tak, żeby ktoś ci to pokazywał, gdzie się oszukujesz, gdzie od razu ci pokaże, dziewczyno, przestań, po prostu przestań sama sobie wciskać rzeczy, które nie są prawdziwe. Mam nadzieję, że może ktoś z was, kto jest w czymś takim, może jak tego posłucha, sobie pomyśli, Boże, co ja robię? Przecież ja jestem dokładnie taka jak ona. Tak się wkręciłam, tak się oszukuję. Może właśnie teraz komuś jakieś oczy prawdy się otworzą, a to właśnie kochani o to chodzi. Prawda, prawda wyzwala. Dziękuję ci, Antosiu, bardzo za twoją wiadomość, za twoją historię. Kochani, na dzisiaj to chyba tyle. To chyba tyle. Usłyszymy się pewnie za tydzień w kolejnym naszym spotkaniu z tymi potłuczonymi historiami. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Miejcie się dobrze, z Bogiem.